Papież Pius XII wymienił kiedyś cztery usprawiedliwienia ateizmu. Skorupa przesądów i uprzedzeń, którą człowiek obrasta prawie bez swojej winy, to pierwsze usprawiedliwienie. Odruch obronny przed wysokimi wymaganiami Boga i szukanie w ateizmie ratunku przed tymi wymaganiami, to drugie usprawiedliwienie. Dalej, trudny proces dojrzewania światopoglądu, proces, który może trwać latami i którego nie da się łatwo przyspieszyć. To trzecie usprawiedliwienie. Wreszcie czwartym usprawiedliwieniem, według Piusa XII, jest pewne otępienie rozumu spowodowane chorobą duszy. Sądzę, że te wszystkie usprawiedliwienia mogą mieć zastosowanie również w kwestii aborcji. Oczywiście, ani w kwestii ateizmu, ani w sprawie aborcji nie są to usprawiedliwienia stuprocentowe, mimo to jakimś usprawiedliwieniem na pewno są. Przeciwko tolerancji wobec aborcji występują dziś prawie wyłącznie wielkie religie świata. Prym w dyskusjach na ten temat wiodą duchowni. A jak ludzie patrzą na duchownych? Spójrzmy prawdzie w oczy i powiedzmy sobie szczerze, że dzieci straszono nie tylko czarownikami murzyńskimi. Mówiło się też popie oczy, wilcze gardło. Ale to powiedzonko stosuje się nie tylko do popów. Czy nie moglibyśmy uznać razem z Piusem XII, że uprzedzenia i przesądy, których źródłem jesteśmy w pewnym stopniu my sami, są jakąś przeszkodą w uznaniu prawdy, którą głosimy? A przewidywane trudności w wychowywaniu dziecka, koszty i wyrzeczenia, dodatkowe obowiązki i dodatkowa niewola w cudzysłowie domu rodzinnego. Czyż to nie waży na szali decyzji podejmowanych często w panice, w rozpaczliwym osamotnieniu, bez przygotowania, bez otuchy, bez pomocy? Żeby chociaż sprawa była dla wszystkich jasna i niedwuznaczna, ale nowoczesny szum informacyjny robi wszystko, by człowiek pozostał rozdarty, by wszystkie teorie wydawały mu się jednakowo nieprzekonywujące i jednakowo mętne. Kiedy się człowiek poczyna w łonie matki? Czy dusza istnieje w nim od początku? Czy w XX wieku można jeszcze rozsądnie wierzyć w duszę nieśmiertelną? I w ogóle, cóż to znaczy dusza? Na wszystkie te pytania jest gdzieś jasna, zrozumiała, przekonywująca odpowiedź. Ale co z tego, skoro nawet sami duszpasterze i wychowawcy nie zawsze tę odpowiedź odszukali? Przyjrzyjmy się na koniec ostatniemu usprawiedliwieniu. Ten, kto chce dalej tolerować aborcję, kto wymaga dla niej miejsca w życiu nowoczesnego społeczeństwa, wydaje się nam tak beznadziejnie tępy, tak irytująco bezmyślny, taki ślepy i głuchy na argumenty. A nie jest tępy i głuchy? Nie jest ślepy i nieprzytomny? Pewnie, że jest. My też byliśmy ślepi i nieprzytomni w sprawie niewolników. I to przez wiele stuleci. Dziś sprawa wydaje się oczywista. Usprawiedliwiamy więc siebie okolicznościami owych czasów i kultur. I słusznie, bo to jest jakieś usprawiedliwienie. Ale czy możemy dziś wrócić do niewolnictwa? Ktoś powie, i tak do niego wróciliśmy w XX wieku i to na wielką skalę. Rzeczywiście. Walka o sprawiedliwość i dobro skończy się dopiero w dzień ostateczny. Na razie jesteśmy grzesznikami. Wszyscy, choć każdy pod innym względem. Nie mamy prawa sądzić i nie mamy prawa rzucać kamieniem. Ale nie możemy przestać walczyć o życie nienarodzonych, tak? Jak nie możemy przestać walczyć o wolność dla niewolników. Bierzmy jednak pod uwagę usprawiedliwienia. Może w ten sposób nasi wrogowie będą dla nas choć odrobinę sympatyczniejsi. Oni przecież nie są przeznaczeni ani do potępienia, ani do śmierci wiecznej. W dodatku, czy sam szatan nie kusi ich do rozpaczy? Gdy Bóg obudzi ich sumienie, będą poddani pokusie rozpaczy. nie przykładajmy do tego ręki. Pan Jezus i Ewangelia nie mają nic wspólnego z rozpaczą.